jaka jest nasza radość w Bogu. To jest podstawa i to jest bardzo ważne, abyśmy to rozważyli, abyśmy o tym sobie porozmawiali, abyśmy sięgnęli do Słowa Bożego, aby zobaczyć, jak się radujemy w Panu i kiedy. 2 Koryntian, 6 rozdział, 3 do 10 wersetu, przeczytajmy na początek. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w ucisku, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudnach, w czuwaniu, w postach. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez orę sprawiedliwości, ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, jednak niezabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Właśnie w tym 2 Koryntian, ten 6 rozdział, 10 werset, tak bardziej bliżej oryginału, to mówi jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nie mający nic, a jednak wszystko nabywający. Tak mówi oryginał. A jednak nabywający. Chociaż nic nie mamy, ale możemy nabywać. Radość, o której pisze Paweł, to nie głośna radość jak w tym świecie. Świat rozumie radość, jeśli człowiek roześmieje się, zaczyna rechotać, cieszyć się. To jest radość. Ale taka radość bardzo często kończy się po prostu płaczem, rozczarowaniem, załamaniem, depresją. Radość w Jezusie Chrystusie, w Bogu naszym jest zupełnie inna, ma inne pochodzenie i inną głębokość duchową. Radość dzieci Bożych wypływa z pokoju serca, z pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie i który wynika z doceniania planu i charakteru Boga, z dobrotliwych obietnic Ojca Niebiańskiego. Obietnice są pewne i prawdziwe. Niebo i ziemia się zachwieją, ale jak Bóg coś powie, jak Bóg coś obiecuje, to się nie zachwieje. A więc jeśli my słyszymy, że znajdziemy się w Królestwie Niebios, tam u Pana naszego, to oznacza, że już tam jesteśmy. To nie oznacza, że fizycznie już tam jesteśmy, ale to oznacza, że to jest tak pewne, że nic nie może tego zmienić. Absolutnie nic nie może tego zmienić. Jeżeli by szatan mógł coś w tym zamieszać, jeżeli mógłby to zmienić, on by na pewno to zrobił. Ale on nie ma na to żadnego wpływu. Skoro Bóg powiedział, że ma tak być, to tak będzie. Amen. I to jest podstawa naszej radości i naszego pokoju w sercach naszych. Apostoł Paweł zachęca też w Filipian 4 rozdziale, 4 wersecie: radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Powtarzam, radujcie się. A więc tak, jakbyśmy cały czas siebie zachęcali do tego, by się radować, by się cieszyć. Dlaczego? Nawet wtedy, kiedy nie mamy powodu, wydawałoby się. Ale powód jest, bo za tym wszystkim stoi nasz Bóg. Ja pamiętam, jak pewien brat przechodził przez bardzo ciężkie chwile w swoim życiu i powiedział do Boga tak: Panie, jestem na Twojej ziemi i pod Twoim niebem. I to sprawia, że jestem absolutnie pewny tego, co Ty mówisz. I to jest dla nas pociecha i to jest dla nas pewność, że wszystko otrzymamy od Pana, to, co nam mówi w swoim słowie. Dlatego bardzo uważnie czytajmy Boże Słowo, bo ono w całości, w 100% wypełni się w naszym życiu. Jako wierzący musimy mieć umiejętność radowania się też w doświadczeniach. Radowania się w doświadczeniach. Ten, kto nie zetknął się ze smutkiem i kłopotami, nie nauczył się jeszcze radować się, doceniać miłości i pomocy Pana. Jak przechodzisz przez problemy i trudności, musisz się nauczyć w takich chwilach radować się w Panu. I ja bardzo lubię takie powiedzenie, takie zdanie, zawsze ono mnie bardzo cieszy, jak je wypowiadam. Mianowicie wszystkie problemy, absolutnie wszystkie problemy, przez jakie przechodzimy, mają tą jedną dobrą cechę, że się kończą. I to jest prawda. Rzeczywiście dla wierzącego człowieka nie kończą się tragicznie, ale kończą się pozytywnie, z Bożym rozwiązaniem i z Bożą pomocą. Psalm 34, werset 20 mówi tak. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Wiele złego przychodzi, a więc nie jest powiedziane, jak jesteś dzieckiem Bożym, jak jesteś wierzącym człowiekiem, to nic złego ciebie nie spotka. Są takie formy nauczania, są tacy kaznodziei, którzy tak mówią, nie, jeśli coś złego przychodzi, to jest to tylko od szatana, nie od Boga. Kochani, powiedzmy sobie, sprawcą naszych nieszczęść jest szatan, ale Bóg bardzo często dopuszcza na nasze życie doświadczenia. Nie kusi nas, bo szatan tylko kusi, ale Bóg dopuszcza doświadczenia, abyśmy nauczyli się radować się wtedy, kiedy w doświadczeniach jesteśmy. Musimy pozostawać wierni obietnicy, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy miłują Pana. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, a więc wszystkie nawet złe rzeczy dopomagają ku dobremu, jeśli miłujemy Pana. One naprawdę wspomagać nas będą, umacniać nas będą, abyśmy rzeczywiście osiągnęli ten szczyt radości i pokoju, a więc przebywanie z naszym Panem i Bogiem Wszechmogącym. Jak będziemy przechodzić przez smutki, ale je zwyciężymy, to radujmy się. Jeśli przechodzimy przez smutki i je zwyciężymy, to radujmy się. Wtedy okażmy tą ogromną radość przed obliczem Bożym, bo Bóg na to czeka z naszego życia. Psalm 97, werset 11 mówi tak. Ja czytam według Biblii Gdańskiej, więc troszkę będę odbiegać niektóre słowa. Światłości nasiano sprawiedliwemu. Oryginał to bardzo bliskie jest oryginałowi, to tłumaczenie, stare tłumaczenie Biblii Gdańskiej. A więc nasiano sprawiedliwemu światłości. A więc to tak, jakby anioł przyszedł i siał światłość człowiekowi sprawiedliwemu. Po co jest ta światłość? Jak przechodzisz przez problemy, to szczególnie wtedy potrzebujesz światłości. Właśnie Bożego oświecenia. A radości nasiano tym, którzy są uprzejmego serca. A więc zobaczmy, radość przychodzi dla tego, kto ma uprzejme serce. Nie jest zły, kiedy przechodzi przez trudności i problemy, ale ma uprzejme serce. Pozwólmy, aby nasze ziemskie naczynia, nasze serca napełniły się taką ilością radości Pańskiej, ile tylko mogą pomieścić. Ile tylko Twoje serce może pomieścić radości, to napełniaj je radością. Radością od Pana, bo to jest podstawa zwycięstwa w Twoim życiu tutaj na tej ziemi. Ewangelia Jana 14, rozdział 23, werset mówi tak. Jeśli kto mnie miłuje, słowo moje zachowywać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Ojciec niebiański przychodzi z Jezusem Chrystusem i robi w nas, w naszym miejscu mieszkanie. To nie oznacza, że Bóg na chwilę przychodzi i zaraz wychodzi. Mieszkanie to jest takie miejsce, gdzie mieszkasz, po prostu jesteś. Nawet jeśli gdzieś się znajdziesz, to i tak do tego miejsca wracasz. Zawsze wracasz do twojego mieszkania. A więc Bóg chce być, chce mieszkać w naszym wnętrzu. Jeśli mocno wierzymy w obietnice Boże, radość pojawi się na pewno. A więc zobaczmy, musimy mocno trzymać się Bożych obietnic i wtedy przychodzi radość. Niezależnie od tego, co się dzieje, ja z tego i tak wyjdę. Ja z tego i tak będę wybawiony. Ja z tego i tak będę rozradowany. Z tego powodu będę rozradowany. I my musimy w naszym życiu nie robić jakichś psychologicznych powtarzanek, ale wierzyć wiarą Bogu. Nie chodzi tutaj, że mówić kłamstwo i je wiele razy powtarzać, a wtedy staje się prawdą. Nie to jest metoda dla wierzącego człowieka, ale chodzenie w Bożym Duchu Świętym i zaufanie każdemu słowu, które nie ja mówię, tylko powtarzam po Bogu. Powtarzam po Bogu. Bóg powiedział, a ja te słowa uchwyciłem i je powtarzam. Jeśli wierzysz, to co robisz, Słowo Boże mówi? To mówisz. Kto nie wierzy, ten milczy. Ale wierzący człowiek mówi, nie będzie milczał. Podczas obecności Pana radość jest niewypowiedziana. Jak Bóg w naszym sercu jest, jaki on jest obecny w tych miejscach nawet, gdzie są problemy i trudności, to wtedy przychodzi radość. Absolutna. Niezależna od warunków zewnętrznych i od okoliczności. Ja powiem, byłem na budowie, kiedy były rozładowywane duże samochody z tymi płytami, żeby pokryć dach. I na początku, od początku rano do ściemniało się już, nic nie szło, kompletnie nic. Jeszcze deszcz padał i operator dźwigu nie radził sobie kompletnie. Wiecie, powiem, zmartwienie i kłopot miałem przeogromny. W życiu nie pamiętam, czy miałem kiedyś tak wielki kłopot. I tak wtedy wołałem do Pana, stałem i błagałem Boga, żeby objawił swój cud, żeby objawił swoje wybawienie z tej konkretnej sytuacji. Wołałem i wiedziałem, że trzeba ufać Bogu, trzeba ufać Bogu. Próbowaliśmy najprzeróżniejszych metod, żeby to wyszło, ale cokolwiek próbowaliśmy, wszystko spełzało na niczym. Dosłownie na niczym. Nic nie można było zrobić. Nie pamiętam już, ile tych samochodów było, ale chyba 5 czy 6. Już nie pamiętam w tej chwili. Udało się tego dnia rozładować 1. I to z wielką trudnością przez cały dzień. A pozostałe, no przestój oczywiście. I trzeba przestojowe płacić i to wszystko. Ale Bóg zajął się tą sprawą. Kiedy postawiliśmy przed Bogiem konkretną prośbę i błaganie, to Bóg pokazał rozwiązanie. I następnego dnia przyjechało takie urządzenie, taka maszyna, o której ja istnieniu nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że taka maszyna, takie urządzenie istnieje. Ale operator tego urządzenia był tak sprawny, że od samego rana do godziny 10 rozładował wszystkie pozostałe samochody. Warto się radować wtedy, kiedy jest problem? Warto. I Bóg pokazał nam, żebyśmy się w Nim radowali, żeby wszystko spoczęło na Nim. Chociaż szatan wszystko zrobił, żeby zatrzymać. Wszystko robił, żeby zatrzymać. Ale Bóg swoje rozwiązanie dał, i do tego wszystkiego przestojowego niewiele musieliśmy zapłacić. Takie błogosławieństwo Boże przyszło, że to była naprawdę niewielka suma. aż dosłownie w koszty weszła. I Bóg naprawdę rozwiązał problemy. Ale w Nehemiasza w 8 rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane, ja całego wersetu nie czytam, czytam tylko końcówkę, radość Pana jest siłą waszą. To jest też z Biblii Gdańskiej. Radość Pana jest siłą waszą. A więc jak ważne jest, żebyśmy my, jako wierzący ludzie, się radowali. Wtedy, kiedy problem jest, wtedy, kiedy trudności nas pokonują, my mamy radować się w Panu. To nie znaczy, że na ustach mamy ha, ha, ha i hi, 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 ale wewnątrz nas jest jakaś pewność, że Pan nas z tego wyprowadzi, bo Pan jest naszym przewodnikiem i naszą światłością. Dlatego ufajmy Bogu z całego serca. Spróbujmy też pomóc innym radować się tą świętą radością. Tym, którzy przechodzą przez doświadczenia, trudności, zniechęcenia. Tym, którzy nie nauczyli się jeszcze radować się w każdej okoliczności. Mając w pamięci to, że Pan obserwuje nasze kroki. Jak my przeszliśmy przez tą radość, kiedy były problemy, to nauczmy tych, którzy przez problemy przechodzą, aby się radowali, aby mieli pokój w sercu, bo wyjdą z tego na pewno. I my musimy być tymi ludźmi, którzy staną się dla nich przewodnikami i wyprowadzą tych ludzi z wielkich trudności. Jak jest możliwe, że będąc ubogimi, możemy innych ubogacać? Jak to jest możliwe? My musimy nad tym się też zastanowić, że problemy, trudności przychodzą, a my możemy pomimo wszystko być ubogacającymi innych. Wygląda, jakby to stwierdzenie brzmiało niespójnie. Ale w 1 Koryntian, 1 rozdziale od 5 do 7 powiedziane jest i żeście też z Biblii Gdańskiej, i żeście we wszystkim ubogaceni w Nim, we wszelkiej mowie i we wszelkiej znajomości, jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was, tak iż wam na żadnym darze nie schodzi. Którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc kiedy oczekujemy w naszym życiu, że w tej konkretnej sprawie, w tej konkretnej sytuacji objawi się Pan. My nieraz mamy różne zdania w różnych sprawach i nieraz oczekujemy, że wszystko pójdzie według naszej myśli, ale nie idzie według naszej myśli. Nauczmy się składać te wszystkie rzeczy, te wszystkie sytuacje, które jakby wymykają się nam spod kontroli, u stóp Jezusa Chrystusa. Aby składać te sprawy u stóp Jezusa Chrystusa, bo my oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa. Aby w tej konkretnej sprawie objawił się Boży cud, Boża pomoc i Boże rozwiązanie. Jesteśmy zachęceni do tego, abyśmy mieli takiego samego ducha, jak Jezus Chrystus miał. Abyśmy dzielili się z innymi przy każdej sposobności wszystkim, co otrzymujemy z ziemskich i duchowych błogosławieństw. Musimy się nauczyć dzielić tym to, co mamy. Co Bóg nam dał i fizycznie, i psychicznie, i duchowo. Tym wszystkim dzielić się z innymi ludźmi. Jak ważne jest, żebyśmy umieli się podzielić. Abyśmy umieli innych podnieść na duchu. Kochani, to nie podnosi na duchu, jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, a my tylko przyjdziemy, poklepiemy po ramieniu i powiemy, nie martw się, będzie dobrze, będzie dobrze. Wiecie, to mi się zawsze przypomina taki film, komedia. Jak pewien człowiek źle się czuł, umierał, bo gdzieś tam to jakaś wojna była, czy coś takiego. I kolega do niego przyszedł, a on na noszach leży. Mówi, nie bój się, przeżyjesz, będzie dobrze. I za chwilę tylko taki gwizd zamykanego zamka do samego końca. Wiecie, co on oznacza. Już nie żyje. Będzie dobrze. My jesteśmy ludźmi, którzy dają rozwiązanie ludziom. Innym ludziom. Tym, którzy są wokół nas. Duchowe, psychiczne i fizyczne. Jakub powiedział w 2:5, słuchajcie, bracia moi mili, a zaś Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Czyż Bóg nie wybrał ubogich, żeby byli bogatymi? Czy właśnie przez ubogich Bóg nie pomaga tym, którzy są w potrzebie? Skrajne ubóstwo, znamy to słowo, przerodziły się w zupełnie niewyobrażalne dawanie. Ofiarność. My musimy wiedzieć, że to nie ci najbogatsi najwięcej ofiarują, ale ofiarują ci, którzy są ubodzy. Bardzo potrzebujemy duchowych bogactw, których Pan nam udziela. Daje nam takie duchowe bogactwa, których świat nie posiada i w ogóle ich nie rozumie i nie widzi. Nabywamy je w miarę pozbywania się samolubnych interesów, naszych własnych interesów, celów i planów ziemskich. I kiedy oddajemy wszystko służbę dla Pana i prawdy, jeżeli w całości oddajemy się do dyspozycji naszego Pana, wtedy możemy innym służyć. Ale jeśli myślimy o sobie, wtedy pomoc dla innych jest nikła albo żadna. To musimy dobrze wiedzieć. Im więcej pozbywamy się naszego własnego ja, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa. Nasze ja nie jest najważniejsze w tym życiu. Bo kiedy mamy to nasze ja, to jesteśmy całkiem niepodobni do Jezusa. Dopiero kiedy wyzbywamy się Go, coraz bardziej stajemy się do Niego podobni. Owoce Ducha Świętego, cierpliwość, dobroć, bogobojność, łagodność, miłość do braci i do ludzi będą bardziej widoczne w nas wtedy, kiedy pozbywamy się naszego ja. A to są owoce Bożego Ducha Świętego. A więc nie nasze owoce, ale owoce Ducha Świętego. Przy powieści 10:22 mówi, błogosławieństwo pańskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia. Błogosławieństwo Boże ubogaca, ale nie przynosi utrapienia. Czasem, kiedy my chcemy służyć innym jakimś błogosławieństwem, to tylko daje obciążenie dla ludzi. I wcale nie jest takie błogosławione. Ale jak przychodzi od Boga, wtedy przynosi ulgę, pokrzepienie i podniesienie na duchu. A w 2:8 powiedziane jest, przetoż jako we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i we wszelkiej pilności i w miłości waszej przeciwko nam, tak i w tym dobrodziejstwie obfitujcie. Obfitujemy. Co to oznacza obfitować? To znaczy mieć więcej niż ty dla siebie potrzebujesz. To znaczy obfitować. To znaczy posiadasz więcej niż potrzebujesz. A więc możesz dzielić się i to zupełnie śmiało. Tobie nie zabraknie, bo masz więcej niż potrzebujesz. Z nadmiaru możesz usługiwać innym. I dlatego Bóg nas obdarowuje w nadmiarze. żebyśmy spokojnie mogli łożyć. Słowo Boże mówi, to kto kradnie, niech kraść przestanie. A co? Pracą swoją niech zdobywa środki, aby móc mieć pod dostatkiem wszystkiego i nikomu nic nie dać. Czy tak? Aby mieć pod dostatkiem, aby móc łożyć, dawać potrzebującemu. I to jest taki ważny Boży cel. Nie po to dostajesz dary Ducha Świętego, aby służyć sobie samemu. One są dla dobra wspólnego, abyś mógł się dzielić, abyś mógł obdarowywać. Tyle miłości będziesz mieć, aby móc dać innym miłość. Tyle błogosławieństwa Bożego możesz mieć, aby błogosławić innych w ten sposób. Paweł i jego współpracownicy w służbie dla Pana ubogacili wielu w nadziei, w wierze, w miłości, w cierpliwości. Przecież apostoł Paweł jest szczególnym przykładem cierpliwości, wiary i nadziei. I on udzielał cały czas i on innych uczył tego, aby byli naprawdę w obfitym błogosławieństwie Bożym. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc tym, którzy mają uszy do słuchania, jak Słowo Boże mówi. I nauczyć ich o Bogu, o Jego woli, o Jego celach, o Jego planie, o Jego charakterze, ponieważ te wszystkie rzeczy są związane z każdą sprawą życiową. To wszystko, co u Pana naszego bierzemy, to jest związane z naszym życiem. Z naszym życiem wśród ludzi, z naszym życiem, aby ludziom pomagać, aby rozwiązywać ich problemy. Większość ludzi myśli, że aby czynić dobrze innym, trzeba mieć pieniądze. I bez nich nie jesteśmy w stanie uszczęśliwiać naszych bliźnich. Musisz mieć pieniądze. Nie ma pieniędzy. No jak ja mogę uszczęśliwić innym? Najbardziej takim obrazem uszczęśliwiającym to w starych czasach nieraz pokazują, jak wychodzi jakiś bogatszy człowiek, z sakiewki wyciąga pieniądze i tak rzuca. I wszyscy rzucają się na te pieniądze i zbierają, prawda? To jest uszczęśliwianie. I w ten sposób pokazują, co to znaczy uszczęśliwiać. I ludzie taki obraz mają w sobie, że uszczęśliwiać innych to po prostu podtykać pieniądze. A nie zawsze tak jest. Jeżeli na przykład jakiś człowiek ma problemy i ty uszczęśliwiając go stajesz na kolana i tak gorliwie wołasz, że w krótkim czasie ten człowiek ma rozwiązane problemy. Czy to nie jest czasem większe uszczęśliwianie? A przecież pieniędzy nie dałeś. Dlatego właśnie musimy wykorzystywać każdy moment, każdą sytuację, kiedy możemy z błogosławieństwa Bożego udzielić też dla innych. Wiemy, że wielu z ludu Bożego nie jest bogatych z punktu widzenia materialnego. Jeśli więc nie mamy pieniędzy, co możemy dać tym, którzy potrzebują naszej pomocy? Co możemy dać, jeśli nie mamy pieniędzy? Jednym z najłatwiejszych sposobów jest bycie szczęśliwym i zarażanie tym szczęściem innych dookoła. Jeśli będziesz szczęśliwy i potrafisz zarazić tych, którzy są wokół ciebie, tym szczęściem, tą radością, tym pokojem, to jest właściwy kierunek. To jest właściwe obdarowywanie innym. Innym sposobem udzielania pomocy ludziom w sytuacji, gdy nie posiadamy pieniędzy, jest okazywanie im grzeczności i odnoszenie się do nich serdecznie. Jeżeli naprawdę potrafisz być bardzo serdecznym dla ludzi, jeśli oni są w potrzebie, jeśli potrafisz naprawdę grzecznym być, odpowiednio rozmawiać, w odpowiedni sposób ukierunkowywać, w odpowiedni sposób pocieszać, Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, rozmowa bardzo często stanowi bardzo wielką wartość w tym świecie. Zobaczmy, że są psychologowie, którzy za rozmowę biorą ogromne pieniądze. A więc jest to potrzebne dla ludzi i ludzie tego szukają. I wśród tych, którzy doradzają i biorą pieniądze za to, są też ludzie, którzy za to pieniędzy nie biorą, ale doradzają w Chrystusie Jezusie. I tego ludzie oczekują. Naprawdę oczekują. To jest tak, jak ja nazwałem, takie jakby okienko poradnictwa. Takie ważne, otwarte okienko poradnictwa. To jest tak, jak okienko życia. Otwarte i ci, którzy czegoś nie chcą, oddają tam swoje dziecko na przykład. I to dziecko dalej żyje. I zaczyna być otaczane miłością. Takie okienko życia musi istnieć w naszym życiu. Dla innych ludzi, którzy naprawdę są w potrzebie. Aby było to poradnictwo duchowe, głębokie, namaszczone przez Bożego Ducha Świętego. Aby było dla ludzi pomocą, schronieniem i rozwiązaniem ich największych problemów. Słowa nigdy nie zginą. Jeśli je wypowiesz, one zapadną do serc ludzi. I w ciężkich chwilach, w wielkich trudnościach, człowiek sobie przypomni o tych słowach. Ja niektóre słowa, które zostały do mnie wypowiedziane w trudnych chwilach, kiedy byłem dzieckiem, pamiętam do dzisiaj. Do dzisiaj pamiętam. Wielu różnych sytuacji nie pamiętam, bo było to bardzo dawno. Ale te słowa, które pocieszyły mnie, podniosły na duchu, pamiętam do dzisiaj. My musimy przejść przez wiele prób w obecnym życiu. Wzmocnić jeszcze bardziej naszą wiarę w obietnicę Boga. Widzimy wielką różnicę między ziemskimi a niebiańskimi skarbami i to nieporównanej wartości. Zobaczmy, ciekawa rzecz w Starym Testamencie jest opisana. Zawsze może zastanawiamy się nad tym, ale jedno plemię izraelskie, plemię Lewiego, pokolenie Lewiego, nie otrzymało w ogóle żadnej ziemi w Kanaanie. Ja jestem twoim skarbem, Bóg powiedział. Tak się dali oszukać. Nic nie dostali, jeszcze musieli się z tego cieszyć. Czy byli przeklęci? Nie. Byli błogosławieni. Dlatego nie myślmy sobie, że Bóg o nas zapomniał, jeśli czegoś nie mamy. Jeśli coś do nas nie dotarło. Bóg nas opuścił. Nie opuścił. Czy to jest możliwe, żeby matka porzuciła swoje dziecko? I tu jest ciekawa sprawa dalej powiedziana. Ale jeśli by nawet ona opuściła, takie przypadki są, to co Bóg powiedział, to ja was nie opuszczę. Niemożliwą rzeczą jest, żeby matka opuściła dziecko. Ale jeśli by nawet opuściła, to ja nie opuszczę, mówi Pan. Widzimy, jak to ciekawie brzmi, że Bóg na pewno nas nigdy nie opuści i na pewno nas pobłogosławi i da rozwiązanie. W naszych czasach więcej jak kiedykolwiek wszyscy, którzy mają ducha zdrowego umysłu, pragną posiadać skarb, który jest pewny jak skała, na której moglibyśmy postawić nasze nogi, która się ostoi w tych czasach stresu i niepewności. kiedy ludzie czują, że wszystko wymyka się spod kontroli. Że żadna z ziemskich rzeczy nie jest pewna, a strach i ucisk są wszędzie. Wtedy właśnie mamy zrozumieć, że nasza pewność jest na skalę, którą jest Chrystus. Dlatego wielką zmyłkę zrobiono w tym świecie z głoszenia Ewangelii z Bożego Słowa, że Kościół jest oparty na opoce, a opoką jest Piotr. Chcielibyście być oparci na opoce, którą jest Piotr? Ja jestem Piotr. Chcielibyście, żeby wasze życie było na mojej skale oparte? No właśnie. Dlatego ta zmyłka doprowadziła, że ludzie nie opierają się na Chrystusie. Zostali wprowadzeni w błąd. My opieramy się na skalę. Jeśli mamy tu olej w głowie, to będziemy się opierać na skalę, którą jest Jezus Chrystus. I to jest podstawa. W takich okolicznościach my jesteśmy błogosławieni. My, którzy opieramy się na wiekuistej skale, nie do zniszczenia. Nie do zniszczenia. Jak ważny jest ten skarb, który gromadzimy w niebie, ponieważ wiemy, że tam jest on w bezpiecznym miejscu. W takim, w którym ani burza, ani fale go nie dosięgną. Na tej ziemi nic pewnego nie ma. My jesteśmy tacy spokojni, że u nas w Polsce nie ma trzęsień ziemi. Ale wiecie, że w przeszłych czasach, dawno, dawno temu były trzęsienia ziemi w Polsce? Jeśli by nie było, to nie byłoby gór. A one w taki właśnie sposób powstają. Wypiętrzają się. Kiedy jeden kawałek ziemi włazi na drugi, wypiętrzają się. Skąd się wzięły góry w Polsce? A przez trzęsienia ziemi. A więc nie możemy być pewni czegokolwiek. Możemy być pewni tylko i wyłącznie naszego Pana. Pan nas zachowa. Pan nas poprowadzi. Pan nas wyprowadzi. Jeśli tylko będziemy Mu posłuszni. Wiecie, kiedyś w historii był taki czas, kiedy była rzeź Ormian przez Turków. Ale ci ludzie, którzy tam mieszkali, a słuchali głosu Bożego, to Bóg posłał swoich proroków i powiedział, żeby uciekali, bo będzie rzeź. Wszyscy, którzy posłuchali, znaleźli się gdzie? W Stanach Zjednoczonych. I tam nie byli wyrżnięci przez Turków. Dlatego musimy pamiętać na Boże ostrzeżenia, na Boże wskazówki, na Bożą podpowiedź i na Bożą ochronę. I to jest dla nas pocieszenie w trudnych chwilach. Jak ważny jest ten skarb, który gromadzimy w niebie. A więc kierujmy nasze oczy w stronę rzeczy niebiańskich, wiecznych. Gromadźmy coraz więcej skarbów w miejscu, gdzie ani mól, ani rdza nie psuje. I gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną. Znamy ten fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Znamy doskonale. Nie cytujemy teraz w tej chwili, ale znamy to słowo. Przecież czytamy codziennie Biblię. Jeśli nasze serca będą przy tych niebiańskich skarbach, wtedy rozczarowania i cierpienia obecnego życia nie będą mogły nas pokonać. Nie będą mogły nas pokonać. Dlatego nauczmy się opierać się na tym, co jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On jest naszą nadzieją i zwycięstwem. wszystkie rzeczy, godne aspiracji duchowych, synów Boga, są naszymi prawdziwymi skarbami. A więc my dążmy do tego, co jest wieczne. Dążmy do tego, co jest Boże, abyśmy nie rozczarowali się zwykłym życiem na tej ziemi. I pamiętajmy, że są takie sytuacje, w których pewne rzeczy nie idą po naszych myślach. Przypominam to. I wtedy nauczmy się kłaść je na Pana. A Bóg nas z tego wszystkiego wyprowadzi i rozwiąże. Te sprawy ziemskie, zwykłe, cielesne sprawy, które nam się wydaje, że my sami to załatwimy. Kładźmy to na Pana, a zobaczymy Boże rozwiązanie. Bez naszej ingerencji, bez naszych najprzeróżniejszych działań zobaczymy Boże rozwiązanie. Chyba, że nie ufamy Bogu i mówimy Bogu: Panie, Ty odejdź na bok. Ja wezmę to w swoje ręce, sam to załatwię. Nie musisz się w to angażować, ja to zrobię. I wtedy rozczarowujemy się, bo się okazuje, że nie wychodzi to według naszych myśli. Albo ludzie wokół nas są innego zdania. Skarby niebiańskie są zachowane bezpiecznie. Bezpiecznie i zachowane przez Boga. Dla tych, którzy udowodnią swoją wierność wobec Pana w czasie doświadczeń. Wierność Bogu w czasie doświadczeń, w czasie trudności, w czasie prób, jakie spotyka nas na wąskiej drodze. Idziemy za Panem. Próby doświadczenia przychodzą. I wtedy właśnie Pan się przygląda, jakie jest nasze zachowanie. Jakie są nasze serca w tych konkretnych sytuacjach. Chrześcijanin, który jest świadomy tych wszystkich rzeczy dotyczących przyszłości i który żyje oczekując na ich spełnienie, raduje się i posiada pokój, o którym świat nic nie wie. Pokój, o którym świat nic nie wie. Jesteśmy w rękach Bożych. Tydzień przeżyty w taki sposób wart jest więcej niż całe życie przeżyte w sposób, jaki oferuje świat. Świat oferuje najprzeróżniejsze rozwiązanie. Jest tak, zrób tak. Jest tak, zadziałaj tak. A poszukaj znajomych, a poszukaj tego, a poszukaj tamtego. My mamy szukać Pana. Pana mamy szukać, który rozwiązuje wszelkie trudności i problemy. Jeśli my, którzy teraz wchodzimy w nowe życie i żyjemy tym nowym życiem, tylko dzięki wierze, radujemy się, to jak będziemy się radować, kiedy w rzeczywistości to nowe życie już przyjdzie, już się spełni? Jeśli teraz potrafimy się radować w trudnościach i problemach, jaka będzie nasza radość, kiedy się spełni? Będziemy naprawdę wielce radośni. Zobaczmy, trudności i problemy. Mieliśmy z dachem trudności i problemy. Teraz staną przed nami takie wielkie wyzwanie, okna wstawić. A teraz już chodzimy i oglądamy, jak dużo tych okien już jest wstawionych. Tu jakich wielkich. I jeszcze mamy trochę pieniędzy po zapłaceniu rachunku za te okna, żeby kupić następne. Czyż Bóg nie jest miłosierny? Jak staniemy, wołamy o coś, płaczemy przed Bożym obliczem. Liczymy naprawdę na Boga. A później przychodzi zrealizowanie. Jak wielka jest nasza radość. Jak wielka jest nasza wdzięczność dla Pana, że wtedy, kiedy stawaliśmy przed Panem i radość była w naszych sercach, taka inna, powiedzielibyśmy może nawet zakamuflowana, ale ona nie była zakamuflowana, bo wiedzieliśmy, że Pan nas poprowadzi. I prowadzi. I wtedy jest wielka nasza radość, kiedy Pan spełnia swoje obietnice. Tracąc nadzieję i wiarę tutaj, teraz, na ziemi, bylibyśmy bardzo poszkodowani w obecnym czasie. Jeśli człowiek wierzący traci nadzieję i wiarę, to jest człowiekiem naprawdę poszkodowanym. Najbardziej pożałowania godny, jak mówi Słowo Boże. Najbardziej pożałowania godny. Ten, który jest w próbie, jest w doświadczeniu, ma problemy i załamuje się. Najbardziej pożałowania godny. Nie zaufał Panu do końca. Dlatego sami nauczmy się chodzić w pełnym zaufaniu do Boga i nauczmy innych tak chodzić. Bo to jest podstawa dla naszego życia. Ale o ile bardziej bylibyśmy poszkodowani, gdybyśmy stracili to wszystko na wieki, na zawsze. O ile bardziej bylibyśmy poszkodowani. Musimy docenić łaskę Bożą. Łaskę Boga Ojca i uznać, że ma On większą wartość niż wszelkie ziemskie życie. Inaczej nie będziemy Jego godni i nie znajdziemy się wśród tych, których On szuka. A On szuka takich, którzy Mu ufają. Kiedy Pan przyjdzie, czy znajdzie co? Kurczaki, kury, czy co? Czy znajdzie co? Wiarę na ziemi. Pan szuka takich ludzi, którzy naprawdę Mu wierzą i nie załamują się w tej wierze. A Pan podtrzymuje, daje moc do zwycięstwa. Ważąc i porównując społeczność z Bogiem i wieczne nadzieje z ziemskimi upodobaniami, związkami rodzinnymi, ziemskimi ambicjami i przyjemnościami, te ostatnie wydają się bez znaczenia. Są pyłem w porównaniu do złota. Te wszystkie troski, które tutaj naprawdę rozpościeramy, zaczynamy w nich chodzić i grzebać się, to jest mało co wartościowe w porównaniu z tym, co od Pana mamy. Kochani, ja przypominam sobie pewną ilustrację z książki Wędrówka Pielgrzyma. I tam był pokazany szczególnie taki obrazek był, bo ja to w dzieciństwie oglądałem, tam taki obrazek był namalowany, jak pewien człowiek stoi na kolanach przy kupie gnoju i grabiami rozgrzebuje ten gnój. A z tyłu za nim stoi potężny, świetlisty, biały anioł i trzyma nad jego głową koronę. Często tak wierzący ludzie wyglądają. Grzebią się w tych takich zwykłych, ziemskich sprawach, a nad głową korona chwały. Wystarczyło tylko, żeby ten człowiek spojrzał do góry. Ale on miał głowę pochłoniętą całkowicie w problemach na tej ziemi. Czy nie mamy czasem takiej sytuacji w naszym życiu, że nasze głowy są całkowicie pogrążone w problemach tej ziemi? Pożałowania godni ludzie. Dlatego porzucamy to wszystko z radością. Oddajemy nawet życie, aby zyskać łaskę Bożą. Psalm 63, werset 4 mówi tak. Albowiem lepsze jest miłosierdzie Twoje niż żywot, aby Cię chwaliły wargi moje. Miłosierdzie Boże jest lepsze niż nasze życie. Czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, że od naszego życia lepsze jest miłosierdzie Boże? Dlatego warto jest zaufać Panu, podążać tylko za Nim. Niech opieka i dobroć Boża będzie ze wszystkimi tymi, którzy Go szukają z czystego serca. Szukajmy Pana naprawdę z czystego serca. Szukajmy Pana, a nie naszych rzeczy, nie naszych spraw, nie naszego ja. Ale dochodźmy tego, co miłe jest Panu naszym. I niech to Pan sprawi w naszym życiu, abyśmy byli błogosławieni i prowadzeni Jego Duchem Świętym. Amen? Amen. Niech nas Bóg błogosławi.